Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Christine Hanna Zdarzyło się nad jeziorem Mystic. Czyta Olga Bończyk. Produkcja Film Factory Studio. Poświęcam Barbarze Kurek. Mama nie mogłaby mi wybrać lepszej matki chrzestnej. Dedykuję ją też mężczyznom mojego życia, Benjaminowi i Tuckerowi, a także pamięci mojej matki, Sharon Goodnow John. Mam nadzieję, że w niebie są księgarnie, mamo. Podziękowania. Niektóre książki są bitwami, inne wojnami. Moim generałom Ann Patty, Jane Berkey i Lindzie Gray dziękuję za to, że zawsze wymagały ode mnie, bym dawała z siebie wszystko. Stephanie Tate winna jestem wdzięczność, gdyż wierzyła ona w tę książkę od samego początku. Elizie Warres i wspaniałemu zespołowi Ballantine Books składam podziękowania za nieustające wsparcie i zachętę przez cały czas pracy nad książką. A moim towarzyszkom Megan Chance, Jill Mary Landis, Jill Barnett, Penelope Williamson i Susan Wiggs dziękuję za to, że zawsze stały przy mnie. Słuchały, śmiały się razem ze mną oraz za wszelkie inne wspólne przeżycia. A memu aniołowi stróżowi, nadagentce, mentorce i przyjaciółce Andrei Cirillo, dzięki za wszystko. Część pierwsza. Naprawdę odkrywamy siebie nie wtedy, gdy szukamy nowych krajobrazów, lecz gdy spoglądamy na nie nowymi oczyma. Marcel Proust. Deszcz padał ze zmęczonego nieba niczym drobne, srebrzyste krople łez. Gdzieś zawałem chmur wynurzało się słońce, zbyt słabe, by rzucić cień na ziemię. Był marzec, przygnębiający miesiąc. Spokojny, cichy i szary, lecz podmuchy wiatru stawały się coraz cieplejsze, przynosząc obietnice wiosny. Drzewa, które jeszcze w zeszłym tygodniu były nagie i kruche, urosły, zda się, o 15 centymetrów w jedną, bezksiężycową noc, a czasami, gdy choć promyczek słońca padł na konar, ukazywał się czerwony pączek nowego życia, budzącego się na czubku trzeszczącej brązowej kory. Lada dzień wzgórza za Malibu pokryją się kwieciem i przez kilka krótkich tygodni będzie to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Podobnie jak rośliny i zwierzęta, tak i dzieci południowej Kalifornii wyczuwały nadejście słońca. Zaczynały marzyć o lodach, sorbetach i zeszłorocznych obciętych dżinsach. Nawet zaprzysięgłe mieszczuchy gnieżdżące się w wieżowcach ze szkła i betonu w miejscach o tak pretensjonalnych nazwach jak Miasto Stulecia bezwiednie skręcały do działów ogrodniczych wielkich centrów handlowych. W metalowych wózkach obok wysuszonych na słońcu pomidorów i butelek z wodą Evian zaczęły się pojawiać doniczki z małymi rozsadami geranium. Przez 19 lat Annie Coldwater wyglądała wiosnę niczym młoda dziewczyna z zapartym tchem, oczekująca swego pierwszego w życiu tańca. Zamawiała sadzonki z odległych krajów i kupowała ręcznie malowane ceramiczne doniczki, by posadzić w nich ulubione rośliny. Teraz jednak czuła tylko strach i mglistą, nieokreśloną panikę. Po dzisiejszym dniu nic w jej dobrze zorganizowanym życiu nie będzie już takie samo. A ona nie należała do kobiet, które lubią nagłe, burzliwe zmiany. Wolałaby wszystko toczyło się gładko, swoim torem. Najbezpieczniej czuła się wiodąc zwyczajne życie w otoczeniu rodziny. Żona, matka. Te role ją określały, nadawały sens jej życiu. Zawsze taka była. I teraz, powoli zbliżając się do 40, nie przypominała sobie, by kiedykolwiek marzyła o czymś innym. Wyszła za mąż tuż po studiach i w tym samym roku zaszła w ciążę. Mąż i córka byli jej kotwicami. Często myślała, że bez Blake'a i Natalie zniosłoby ją na morze, niczym okręt bez kapitana dryfujący na łasce fal. Ale co robi matka, gdy jej jedynaczka opuści dom? Poruszyła się niespokojnie na przednim fotelu Cadillaca. Strój, który tak starannie dobierała dziś rano, granatowe wełniane spodnie i bladoróżowa jedwabna bluzka, nagle wydał się jej nieodpowiedni. Zazwyczaj ukrywała się za modnymi rzeczami i udawała kobietę, którą nie była. Ubrania wielkich krawców i staranny makijaż sprawiały, że wyglądała jak energiczna żona dobrze prosperującego męża, za którą miała uchodzić. Ale nie dzisiaj. Dziś sięgające do pasa brązowe włosy, które upięła w kok, tak jak lubił jej mąż, tak jak się zawsze czesała, przyprawiły ją o ból głowy. Postukała wymanikiurowanymi paznokciami w oparcie fotela i zerknęła na Blake'a, który siedział rozparty wygodnie w fotelu kierowcy. Sprawiał wrażenie człowieka absolutnie spokojnego, jakby to było normalne popołudnie. Nie zaś dzień, w którym ich 17-letnia córka wyjeżdża do Londynu. Wiedziała, że taki lęk to dziecinada, ale ta świadomość wcale nie umniejszała jej bólu. Gdy Natalie po raz pierwszy oznajmiła im, że chce wcześniej skończyć szkołę i ostatni semestr spędzić w Londynie, Annie poczuła się dumna z niezależności córki. Uczniowie ostatnich klas ekskluzywnych szkół średnich często tak robili. I właśnie podobnie wyszukanej przygody Annie pragnęła dla swojej córki. Sama Annie nigdy nie zdobyłaby się na tak śmiały krok. Na pewno nie w wieku 17 lat, ani nawet teraz, gdy liczyła ich 39. Podróż zawsze ją przerażała. A choć uwielbiała oglądać nieznane miejsca i poznawać nowych ludzi, zawsze wyjeżdżając z domu, podświadomie czuła niepokój. Wiedziała, że ta słabość jest pozostałością młodości, normalnym, ubocznym skutkiem tragedii, która naznaczyła piętnem cierpienia jej dzieciństwo, ale zrozumienie przyczyn, obawy wcale jej nie umniejszało. Podczas każdych rodzinnych wakacji Annie dręczyły nocne koszmary. Mroczne, upiorne wizje, w których znajdowała się sama w obcym kraju, bez pieniędzy i celu. Zagubiona, wędrowała po nieznanych ulicach, szukając rodziny, która stanowiła jej oparcie, aż w końcu budził ją własny szloch. Wtedy wtulała się w śpiącego męża i nareszcie odzyskiwała spokój. Była dumna z niezależności i odwagi córki, która zdecydowała się na samotną podróż do Anglii, ale nie przypuszczała, że tak ciężko będzie jej żegnać Natalie. Były z córką najlepszymi przyjaciółkami, odkąd wyrosła z gniewów i dąsów nastolatki. Pewnie, że przeżywały i ciężkie chwile, kłótnie, zranione uczucia, rzucały sobie w twarz słowa, których nie należało mówić, ale to tylko zacieśniało ich wzajemną więź. Stanowiły jedność, były dziewczętami w domu, w którym jedyny mężczyzna pracował 80 godzin tygodniowo i czasami przez całe dnie zapominał o uśmiechu. Wyjrzała przez okno. Jak przez mgłę widziała inkrustowane betonem kaniony centrum Los Angeles, graffiti i neony, które zostawiały świetliste smugi w siąpiącej mrzawce. Podjeżdżali coraz bliżej lotniska. Wyciągnęła rękę do męża, dotknęła bladoniebieskiego kaszmirowego rękawa jego garnituru. Polećmy do Londynu znaną i pomóżmy się jej zadomowić w rodzinie, u której będzie mieszkać. Wiem, mamo, odezwała się ostro Natalie z tylnego siedzenia. Pomyśl rozsądnie. Jeśli się tam pokażesz, będziesz się czuła strasznie upokorzona. Annie cofnęła rękę i wyrwała mechaty kłębuszek ze swych kosztownych, wełnianych spodni. Tak mi tylko przyszło do głowy, rzekła cicho. Twój tata od dawna usiłował wysłać mnie do Anglii. Pomyślałam, że może teraz moglibyśmy się tam wybrać. Blake rzucił jej szybkie spojrzenie, które nie całkiem zdołała odczytać. Nie wspominałem o Anglii od lat. Potem mruknął coś o tłoku na jezdniach i nacisnął klakson. Chyba nie będzie ci brakowało kalifornijskiego ruchu, odezwała się Annie w niezręcznej ciszy, która nagle zapadła. Z tylnego siedzenia rozległ się śmiech Natalii. Absolutnie. Sally Pritchard, pamiętasz ją, mamo? Pojechała do Londynu w zeszłym roku. W każdym razie ona mówi, że tam nie ma takich nerwów. Nie jak w Kalifornii, gdzie wszędzie możesz dojechać tylko samochodem. W Londynie po prostu wsiadasz do metra. Wetknęła blond główkę w przestrzeń między dwoma przednimi siedzeniami. Jeździłeś metrem, tato, kiedy w zeszłym roku byłeś w Londynie? Blake znowu nacisnął klakson. Westchnął ze zdenerwowania. Włączył kierunkowskaz na znak, że skręca i wjechał na pas szybkiego ruchu. Ha? O co chodzi? O nic, westchnęła Natalie. Annie ścisnęła Blake'a za ramię, przypominając mu delikatnie, że przeżywają wyjątkowe chwile. Ostatnie, które spędzają z córką przed wielomiesięcznym rozstaniem. I jak zwykle nie zwraca na nie uwagi. Zaczęła coś mówić, by napełnić ciszę, cokolwiek, byleby nie myśleć, jak bardzo dom będzie pusty bez Natalii, lecz wtedy ujrzała znak zwolnij i nie mogła wydobyć z siebie słowa. Blake zatrzymał się przy szlabanie dla wyjeżdżających, po czym wjechał w mroczną ciszę podziemnego parkingu i zgasł silnik. Siedzieli tam dłuższą chwilę. Annie spodziewała się, że Blake udzieli córce jakiejś ojcowskiej, życiowej rady, czegoś, co by utrwaliło ten moment w pamięci. Zawsze umiał znaleźć właściwe słowa, ale teraz otworzył tylko drzwi. Annie jak zwykle poszła jego śladem. Wysiadła z samochodu i stanęła przy swoich drzwiach, obracając okulary słoneczne w zimnych, och, jak strasznie zimnych palcach. Spojrzała na bagaż Natalii, jedną, jedyną torbę z szarej, wełnianej baji i plecak z zielonego brezentu od Ediego Bauera. Martwiła się, że to za mało, że nieporęcznie będzie córce nosić ten ekwipunek. Martwiła się o wszystko. Natalii wydała się jej tak strasznie młodziutka. Jej wysokie, chude ciało tonęło w workowatej dżinsowej sukience, sięgającej niemal czarnych glanów. Dwie metalowe klamry ściągały jej długie, srebrzysto-blond włosy z bladej twarzy. Trzy srebrne kolczyki w lewym uchu układały się w kształt krętej drabinki. Annie chciała nawiązać rozmowę, rzucić parę rad dotyczących pieniędzy, paszportów, unikania samotnych wędrówek, ale zupełnie jej to nie wychodziło. Blake kroczył z przodu, niosąc dwie samotne sztuki bagażu, a Natalie i Annie w milczeniu maszerowały za nim. Annie pragnęła, by zwolnił i szedł razem z nimi, ale nie odezwała się, by przypadkiem Natalie nie zauważyła, że tatuś się śpieszy. Przy stanowisku kontroli biletów wręczył wszystko Natalii, po czym we trójkę przeszli na lotnisko międzynarodowe. Przy wejściu Annie przyciskała do siebie granatową torebkę jak tarczę. Podeszła do dużego, brudnego okna. Przez ułamek sekundy widziała w szybie swe odbicie. Chudej, nienagannie ubranej pani domu, która stała samiutka. Czemu nic nie mówisz, mamo? Nie mogę tego znieść. W głowie Natalii kryła się maleńka nutka niepokoju, którą mogło wychwycić tylko ucho matki. Annie zmusiła się do śmiechu. Zazwyczaj błagacie mnie, żebym siedziała cicho. Teraz też mogłabym powiedzieć tak wiele. Od choćby jak wczoraj oglądałam twoje zdjęcia z dzieciństwa i pomyślałam, ja też cię kocham, mamo. Wyszeptała Natalie. Eni chwyciła rękę córki i przytrzymała ją. Nie odważyła się odwrócić do niej z obawy, że dziewczyna z jej twarzy wyczyta, jakim bólem napawa ją rozstanie. Zdecydowanie nie chciała, by jej dziecko zabrało ze sobą taki obraz matki, niczym za ciężki bagaż do samolotu. Podszedł do nich Blake. Szkoda, że nie dałaś sobie kupić biletu pierwszej klasy. To taki długi lot. A jedzenie w klasie turystycznej jest okropne. Pewnie sama będziesz musiała doprawić sobie sałatkę. Natalie się roześmiała. Akurat dużo wiesz o kuchni w klasie turystycznej, tato. Blake'a to rozbawiło. Z pewnością pierwsza klasa jest znacznie wygodniejsza. Nie chodzi o wygodę, odparła Natalie, ale o przygodę. Ach, przygoda, rzekła Eni, która nareszcie odzyskała głos. Zastanawiała się, co czuje człowiek mający takie wielkie marzenia i jeszcze raz pozazdrościła córce jej niezależności. Natalie zawsze dobrze wiedziała, kim jest i czego pragnie. Pasażerów odlatujących do Londynu lotem 357 prosimy o wchodzenie na pokład. Będę za wami tęsknić, rzekła cicho Natalie. Spoglądała na samolot, nerwowo gryząc kciuk. Eni pogładziła jej miękki policzek, usiłując zapamiętać najdrobniejszy szczegół tej chwili, malutką myszkę obok małżowiny lewego ucha córki, dokładny odcień jej prostych, jasnych włosów i niebieskich oczu. Cynamonowe piegi na nosie. Eni pragnęła wczepić sobie to wszystko w pamięć, by w ciągu następnych 3 miesięcy mogła wyciągać ten obraz jak drogą sercu fotografię. Pamiętaj, że będziemy dzwonić w każdy poniedziałek o 7 twojego czasu. Będziesz się świetnie bawić, Nano. Blake rozwarł ramiona. Uściskaj starego ojca! Natalie wtuliła się w niego. Zbyt szybko rozbrzmiał głos przez głośnik, prosząc o wejście na pokład pasażerów z klasy Natalie. Eni jeszcze raz zamknęła córkę w długim, rozpaczliwym uścisku, po czym zwolna się odsunęła. Mruganiem usiłując powstrzymać łzy, patrzyła, jak Natalie daje bilet kobiecie w drzwiach i machnąwszy pospiesznie po raz ostatni, znika w rękawie. Nic jej nie będzie, Eni. Wpatrywała się w puste drzwi. Wiem. Jedna łza. Tylko tyle to zajęło. Jedna łza spłynęła po twarzy Eni i nie widziała już córki. Eni stała jeszcze długo po odlocie samolotu. Biała smuga gazów spalinowych już dawno zdążyła wtopić się w ponure niebo. Czuła Blake'a obok siebie. Chciałaby ujął jej rękę, uścisnął za ramię albo wziął w objęcia, co niechybnie zrobiłby 5 lat temu. Obróciła się. W oczach męża widziała swe odbicie i zamglone zwierciadło ich wspólnego życia. Po raz pierwszy pocałowała go jako 18-latka. Była niemal w wieku Natalie i od tamtej pory nie miała już innego mężczyzny. Jego przystojna twarz była poważna jak rzadko. Och, Eni, powiedział z krzykliwym, zduszonym szeptem. Co ty teraz poczniesz? Omal nie osunęła się na podłogę, akurat tu, na tym sterylnym, zatłoczonym lotnisku. Zabierz mnie do domu, Blake, wyszeptała łamiącym się głosem. Chciała mieć wokół siebie znajome rzeczy, które przypominałyby jej, kim jest. Oczywiście. Chwycił ją za rękę i poprowadził przez halę pasażerską do garażu. Bez słowa wsiedli do Cadillaca i zatrzasnęli drzwi. Klimatyzacja włączyła się natychmiast. Gdy samochód mknął po kolejnych autostradach, Eni poczuła się wyczerpana. Oparła się ciężko o tył fotela i wyglądała na miasto, które nigdy nie stało się jej miastem, choć przenieśli się tutaj tuż po studiach. Był to miejski labirynt, rozchodzący się na wszystkie strony, gdzie wspaniałe, kunsztownie urządzone domy majętnych wdów codziennie szły do rozbiórki, bo chętni na te miejsca dobrze wiedzieli, gdzie złożyć wnioski. Tutaj także profani, nie mający pojęcia o sztuce, pozbawieni zmysłu estetycznego czy poczucia ciągłości, bezustannie wzniecali paleniska, w których tony marmurowych rzeźb i szkła przetapiały się na stosy dymiących, buchających ogniem zgliszcz. W mieście aniołów tak niewielu mieszkańców zauważyło ubytek jeszcze jednej rezydencji stanowiącej chlubę tej okolicy. Zwalony budynek nie zdążył ostygnąć, a już właściciele firm budowlanych obiegali ratusz, tłocząc się jeden na drugim jak czarne mrówki po zezwolenie na budowę i ulgi. W ciągu paru miesięcy kolejny połyskliwy, pokryty szkłem budynek piął się coraz wyżej i wyżej, w zadymione, brązowe niebo tak wysoko, że Eni często zastanawiała się, czy ci inwestorzy sądzą, że dzięki swym milionom dotrą do raju. Nagle poczuła niespodziewane pragnienie, by wrócić do domu. Nie do stłoczonego, do ostatniego piękna Malibu, lecz do wilgotnej zieleni krajobrazu jej młodości. Owych dzikich terenów zachodniej części stanu Washington, gdzie rosły grzyby wielkości talerzy, gdzie tłuste, lśniące szopy wychodziły podczas pełni księżyca, by pić wodę z kałuż na środku drogi. Do Mystic, w którym jedynymi drapaczami chmur były wysokie świerki rosnące tam od czasów amerykańskiej rewolucji. Nie była w miasteczku od 10 lat. Może teraz wreszcie uda się jej namówić Blake'a na tę wycieczkę, skoro nie byli już uwiązani do południowej Kalifornii rozkładem lekcji Natalie. A może byśmy tak pojechali do Mystic? Zapytała męża. Nie patrzył na nią. Nie odpowiedział na pytanie, przez co poczuła się mała i głupia. Pociągnęła za spory diament, tkwiący w jej uchu, i wyjrzała na zewnątrz. Myślałam, czy nie zapisać się do klubu. Boże drogi, tyle będę miała teraz czasu. Zawsze mi powtarzałeś, że za mało wychodzę z domu. Może zacznę ćwiczyć aerobik, co ty na to? Nie mówiłem o tym od lat. Och, no dobrze, zawsze zostaje tenis. Uwielbiałam tenis. Pamiętasz, jak graliśmy debla? Zjechał z autostrady i zwolnił przy wjeździe na krętą, zatłoczoną drogę szybkiego ruchu nad brzegiem Pacyfiku. Kiedy wydostali się na ich drogę, przegrodzoną bramą, pomachał do strażnika i wjechał do kolonii, położonego nad samym morzem klejnotu Malibu. Krople deszczu zrosiły przed nią szybę i na ułamek sekundy zamazały świat, nim wycieraczki starły wodę. Pod domem zwolnił, jadąc centymetr po centymetrze pod jazdem wyłożonym tłuczniem. Zatrzymał się przed garażem. Eni zerknęła na niego. Dziwne, że nie wjechał do garażu. Dziwne, że nie nacisnął nawet pilota. A jeszcze dziwniejsze, że nie wyłączył silnika. Nie znosił wychodzenia z Cadillaca w czasie deszczu. Nie jest sobą. Ta świadomość uśmierzyła nieco targający nią niepokój. Przypomniała, że nie jest tak samotna, jak jej się wydaje. Energiczny, niezwykle sprawny mąż Eni był równie kruchy jak ona w tej chwili. Przebrną przez to razem, ona i Blake. będą się wspierać dziś i przez wszystkie dni i noce w pustym gnieździe. Byli rodziną, zanim urodziła się Natalie, i znowu nią będą we dwoje. Może nawet powrócą wesołe chwile, jak kiedyś, gdy byli przyjaciółmi, partnerami i kochankami, jak w te dni, gdy wychodzili potańczyć i wracali dopiero, gdy słońce wyłaniało się zza horyzontu. Odwróciła się do niego i odgarnęła lok włosów spadający mu na oczy. Kocham cię. Razem jakoś sobie z tym poradzimy. Nie odpowiedział. Właściwie nawet się tego nie spodziewała, ale mimo wszystko niezręczna cisza ją zabolała. Zapomniała o rozczarowaniu i otworzyła drzwi samochodu. Drobinki deszczu prześliznęły się przez otwór, pokrywając mokrymi plamkami jej rękaw. Będziemy bardzo samotni tej wiosny. Może pogadam z Lupitą i urządzimy barbecue? Od lat nie wydaliśmy porządnego przyjęcia na plaży. To nam dobrze zrobi. Dziwnie będzie chodzić po domu bez Eni. Wypowiedział jej imię tak ostro, że w połowie zdania ugryzła się w język. Gdy się do niej odwrócił, ujrzała, że ma łzy w oczach. Pochyliła się i dotknęła jego policzka w przelotnej, czułej pieszczocie. Ja też będę za nią tęsknić. Odwrócił wzrok i westchnął ciężko. Nie rozumiesz. Chcę rozwodu. Miałem z tym zaczekać, przynajmniej do przyszłego tygodnia, ale na myśl, że wrócimy dziś do domu... Blake potrząsnął głową i reszta zdania zawisła w powietrzu. Bardzo wolno Eni zamknęła drzwi. Deszcz uderzał w przednią szybę i spływał stróżkami po oknach, zasłaniając zewnętrzny świat. Musiała się przesłyszeć. Marszcząc z niezadowoleniem brwi, wyciągnęła do niego rękę. O czym ty mówisz? Przycisnął się do okna, jakby jej dotyk, który znał od tak dawna, był mu wstrętny. Nagle stało się to rzeczywiste, przez ten gest, na który nigdy by sobie nie pozwolił. Jej mąż prosił o rozwód. Gdy cofnęła rękę, zauważyła, że drży. Powinienem był zrobić to już dawno, Eni. Nie jestem szczęśliwy. Od lat nie jestem z tobą szczęśliwy. Nigdy nie doznała takiego wstrząsu. Przenikał ją całą, rozchodząc się po ciele paraliżującymi falami. Głos ugrzązł jej gdzieś w głębi i nie mogła z siebie wydobyć nawet urywanych dźwięków. Sam nie mogę uwierzyć w to, co mówię. Powiedział cicho, a ona usłyszała jego chrapliwy, zdławiony oddech. Widuje się z kimś innym. Z inną kobietą. Wpatrywała się w niego z otwartymi ustami. Miał romans. Słowo to zapadało w nią, raniąc aż do kości. Teraz mnóstwo drobnych szczegółów nagle zaczęło pasować. Nie pojawiał się na kolacji. Podróżował do egzotycznych miejscowości. Zaczął nosić nowe, jedwabne bokserki. Po tylu latach zmienił wodę kolońską z Polo na Calvina Kleina. No i tak rzadko się kochali. Jakże mogła być tak ślepa? Musiała wiedzieć. Gdzieś w głębi duszy, w jakimś prymitywnym jądrze kobiecości, musiała wiedzieć, co się święci. Ale wolała nie zwracać na to uwagi. Odwróciła się do niego, tak bardzo pragnąc go dotknąć, że aż sprawiło jej to fizyczny ból. Przez pół życia dotykała męża, gdy tylko naszła ją taka chętka, a teraz odebrał jej to prawo. Damy sobie z tym radę, mówiła słabym, jakby nie swoim głosem. W małżeństwach ciągle ktoś romansuje na boku. Daj mi trochę czasu, żebym ci przebaczyła, nauczyła się znowu ci wierzyć, ale nie chcę twojego przebaczenia. To się nie mogło zdarzyć. Nie jej, nie im. Słyszała słowa i czuła ból, ale cały czas miała oszałamiające poczucie nierzeczywistości tej rozmowy. Przecież tyle osiągnęliśmy. Byliśmy razem wiele lat. Mamy Natalii. Poradzimy sobie z tym. Może spróbujemy poszukać pomocy w poradni rodzinnej. Wiem, że mamy kłopoty, ale wszystko się ułoży. Nie chcę próbować, Eni. Chcę się stąd wynieść. Ale ja nie chcę! Jej głos przeszedł w cienkie, błagalne skomlenie. Jesteśmy rodziną. Nie możesz odrzucić od tak 20 lat. Nie potrafiła znaleźć właściwych słów. Przeraziła ją ta nagła cisza, którą znalazła w swojej duszy. Zlękła się, że istnieją słowa, które mogą uratować jej małżeństwo, a ona nie potrafi ich przywołać. Proszę cię, proszę, nie rób tego. Nie odzywał się przez długą chwilę. Tak długą, że znalazła pasemko nadziei i wplotła je w solidny materiał. Zmieni zdanie. Uświadomi sobie, że jesteśmy rodziną i powie, że to tylko kryzys wieku średniego. Na pewno. Kocham ją. Żołądek Eni zaczął się powoli i z udręką rozpadać. Kocha ją? Jak może kochać kogokolwiek innego? Miłość wymaga czasu i trudu. By stworzyć coś rzeczywistego, potrzeba miliona maleńkich chwil, nałożonych jedna na drugą. Ta deklaracja miłości i wszystko, z czym się wiązała, pomniejszała Eni. Poczuła się drobniutką, znikającą osóbką, odległą o milion kilometrów od człowieka, którego zawsze kochała. Od jak dawna? Prawie od roku. Poczuła pierwsze gorące łzy. A więc od roku wszystko między nimi było kłamstwem. Wszystko. Kim ona jest? To Susanna James, nowa młodsza partnerka w firmie. Susanna James, jedna z kilkunastu gości na urodzinowym przyjęciu Blake'a w zeszły weekend. Chuda, młoda kobieta w turkusowej sukience, która piła każde słowo z ust Blake'a. Tańczył z nią przy melodii „Na tym pocałunku oprzyjmy marzenia”. Łzy kłuły oczy Eni, zamazując wszelkie kontury. Ale po przyjęciu kochaliśmy się. Czy w ciemności widział twarz Susanna? Dlatego zgasił światła w sypialni, nim dotknął żony? Wymknął się jej cichy, skomlący jęk. Nie była w stanie dusić w sobie tego wszystkiego. Blake, proszę cię. Miał bezradną minę. Sam nieco zagubiony, a gdy wydawał się tak bezbronny, znowu był Blake'iem, jej mężem. Nie tym lodowatym człowiekiem, który nie chciał napotkać jej spojrzenia. Kocham ją, Eni. Nie zmuszaj mnie, bym znowu to powtarzał. Gorzkie pozostałości jego wyznania skaziły powietrze. Nie miała czym oddychać. Kocham ją, Eni. Gwałtownie otworzyła drzwi samochodu i na oślep, potykając się, podeszła ceglanym podjazdem do domu. Deszcz uderzał ją w twarz, mieszając się ze łzami. Przy drzwiach wyciągnęła klucze z torebki, lecz ręka tak jej się trzęsła, że za pierwszym razem nie mogła trafić do dziurki. Potem klucz wsunął się w otwór i głośno przekręcił. Wśliznęła się do środka i zamknęła za sobą drzwi. Eni wychyliła drugą szklankę wina i nalała sobie trzecią. Zazwyczaj po dwóch szklankach Chardonnay szumiało i kręciło się jej w głowie. Usiłowała też przypomnieć sobie piosenki z młodości, lecz tym razem trunek nie pomógł. Chodziła po domu jak we mgle, usiłując uzmysłowić sobie, co złego zrobiła, dlaczego jej się nie powiodło. Gdyby to wiedziała, może zdołałaby wszystko naprawić. Przez ostatnich 20 lat zawsze na pierwszym miejscu stawiała potrzeby rodziny, a jednak poniosła porażkę. Przez co została sama, tęskniąc za córką, która wyjechała, i mężem zakochanym w innej kobiecie. Gdzieś po drodze zapomniała to, o czym powinna była pamiętać. Tej lekcji nauczyła się wcześnie i wydawało się jej, że umiała ją dobrze. Ludzie odchodzą, a jeśli kochasz zbyt mocno, zbyt gwałtownie, ich szybkie i nagłe zniknięcie może zmrozić człowieka do głębi duszy. Weszła do łóżka i zagrzebała się pod kołdrą. Lecz gdy zdała sobie sprawę, że leży po swojej stronie, poczuła się, jakby dostała policzek. Wino podeszło jej do gardła, miało smak tak kwaśny, że omal nie zwymiotowała. Wpatrzyła się w sufit, mruganiem starając się odpędzić łzy. Czuła, że z każdym urywanym oddechem staje się coraz mniejsza. Co ma teraz robić? Zawsze myślała w kategoriach całej rodziny. Nie wiedziała już nawet, czy ma jakieś wewnętrzne ja. Budzik na nocnym stoliku tykał nieprzerwanie, a ona łkała. Zadzwonił telefon. Eni obudziła się za pierwszym dzwonkiem, serce jej waliło. To on. Dzwoni, by jej powiedzieć, że wszystko było pomyłką, że przeprasza i że zawsze ją kochał. Lecz gdy podniosła słuchawkę, usłyszała śmiech Natalii. – Hej, mamo, wszystko poszło świetnie – zaczęła wesoło. Głos córki sprawił, że Eni znowu poczuła ból w sercu. Usiadła na łóżku i przeczesała drżącą ręką splątane włosy. – Jak się masz, kochanie? Nie mogę uwierzyć, że już tam jesteś – mówiła cienkim, urywanym głosem. Zaczerpnęła głęboko powietrza, usiłując się uspokoić. Więc jak przeszedł ci lot? Natalii wdała się w długi monolog, który trwał nieprzerwanie przez 15 minut. Eni słuchała o podróży samolotem, lotnisku, dziwacznym londyńskim metrze oraz że domy są połączone ze sobą. Jak w San Francisco, wiesz, mamo? Mamo! Eni uświadomiła sobie ze strachem, że zapadła w milczenie. Słuchała Natalii naprawdę uważnie, lecz jakiś drobny, pozbawiony znaczenia zwrot w rozmowie przywiódł jej na myśl Blake'a. Samochód, który nie stoi w garażu oraz jego samego, którego nie ma w łóżku. Boże! Jak to się wszystko teraz potoczy? Mamo? Eni z całej siły zacisnęła powieki w nikłej próbie ucieczki. W jej głowie bezustannie rozbrzmiewał jednostajny, świszczący ryk. Jestem, Natalii, przepraszam. Opowiadałaś mi o rodzinie, u której mieszkasz. Nic ci nie jest, mamo? Łzy spływały po policzkach Eni. Nawet nie próbowała ich wycierać. Ze mną wszystko w porządku. A co u ciebie? Milczenie zatrzeszczało w słuchawce. Tęsknię za wami. Eni usłyszała samotność w głosie córki i musiała wszystkimi siłami zapanować nad sobą, by nie wyszeptać do telefonu. Wróć do domu, Nano. Razem będziemy samotne. Uwierz mi, Nano, że szybko nawiążesz nowe przyjaźnie. Zanim się obejrzysz, będziesz się tak dobrze bawić, że nie wystarczy ci czasu, by siedzieć w domu i czekać na telefon od starej matki. 15 czerwca nadejdzie o wiele za szybko. Wydajesz mi się trochę niespokojna. Dasz sobie radę beze mnie? Eni roześmiała się. Był to nerwowy, niespokojny dźwięk. Oczywiście, że tak. I nie waż się o mnie martwić. Niech będzie. Powiedziała to tak cicho, że Eni musiała mocno nadstawić ucha, by usłyszeć słowa córki. Może porozmawiam z tatą, zanim się rozpłacze? Eni się wzdrygnęła. Nie ma go. A tak. Ale cię kocha. Prosił, żebym ci to przekazała. No, myślę. Więc zadzwonisz w poniedziałek? Jak w zegarku. Kocham cię, mamo. Eni znowu poczuła potok łez w gardle, skurczonym tak, że ledwo mogła mówić. Powściągnęła gwałtowne pragnienie, by przestrzec Natalii przed światem, przed związkami, które bez ostrzeżenia rozpadają się w deszczowy dzień. Uważaj na siebie, Natalii. Kocham cię. Ja też cię kocham. Połączenie zostało przerwane. Eni odłożyła słuchawkę, wypełzła z łóżka i po omacku, potykając się, weszła do łazienki. Światła rozbłysły niczym blask na filmach Olivera Stone'a. Z przerażeniem wpatrywała się w swe odbicie w lustrze. Nadal nosiła ubranie, które miała na sobie na lotnisku, tak pognieciona, że go nie rozpoznawała. Włosy przylgnęły jej do głowy, jakby użyła kleju zamiast odżywki. Uderzyła pięścią w wyłącznik. W błogosławionej ciemności rozebrała się do majtek i biustonosza, zostawiając na posadzce stosik zmiętej odzieży. Z łazienki wyszła jako zmęczona, stara i opuchnięta kobieta, która z powrotem wpełzła do łóżka. Czuła go w materii pościeli. Ale to nie był on. Blake, jej Blake, zawsze używał Polo. Co roku dawała mu tę wodę kolońską jako prezent gwiazdkowy, który przychodził już opakowany w zielone świąteczne pudełko do sklepu Nordstroma. Dawała mu Polo co roku, a on używał go co dzień, póki Calvin Klein i Susanna nie zmienili wszystkiego. Najlepsza przyjaciółka Eni pojawiła się wcześniej następnego ranka, rześka i promienna. Waliła pięściami we frontowe drzwi, krzycząc: otwieraj zaraz do cholery, bo wezwę straż pożarną! Eni narzuciła na siebie czarny, jedwabny szlafrok Blake'a i potykając się ze znużeniem podeszła do drzwi. Miała potwornego kaca po wypitym poprzedniego wieczoru winie. I samo otwarcie drzwi kosztowało ją niemało wysiłku. Kosztowne kamienne płytki podłogowe pod jej bosymi stopami były zimne jak lód. W drzwiach stała Terry Spencer, ubrana w spłowiały drelichowy kombinezon. Gęsty, kędzierzawy nimb czarnych włosów przysłaniał szal w kolorze wściekłego szkarłatu. Z jej uszu zwisały wielkie złote koła. Wyglądała jak cyganka, którą grała w popularnej reklamie. Terry skrzyżowała ramiona, uniosła jedno bujne biodro i obrzuciła wzrokiem Eni. Wyglądasz okropnie. Eni westchnęła. Oczywiście Terry już wiedziała. Nieważne, za jak wolnego ducha pragnęła uchodzić jej przyjaciółka, obecny mąż Terry był prawnikiem, a prawnicy lubią plotkować. Słyszałaś już? Musiałam usłyszeć od Franka. Mogłaś sama zadzwonić. Eni drżącą ręką przeczesała splątane włosy. Ona i Terry były przyjaciółkami od zawsze, jak siostry. Lecz mimo wszystkiego, co razem przeszły, choć wspólnie przeżywały dole i niedole, Eni nie wiedziała, jak zacząć. Zazwyczaj opiekowała się Terry, aktorką o niezwykle silnej osobowości, i razem z nią brnęła przez ciągłe rozwody i małżeństwa. Eni przywykła troszczyć się o wszystkich, z wyjątkiem siebie. Miałam zadzwonić, ale to takie trudne. Terry objęła Eni pulchnym ramieniem i popchnęła ją na przeładowaną sofę w saloniku. Potem zaczęła chodzić od okna do okna, odciągając białe, jedwabne zasłony. Wysokie na 6 metrów okna, biegnące od ściany do ściany, stanowiły obramowanie morza i nieba, tak niebieskich, że aż kłuły w oczy i nie dawały Eni żadnej kryjówki. Gdy Terry wreszcie przestała się miotać, usiadła na sofie obok Eni. No więc, co się kurde stało? Spytała cicho. Eni żałowała, że nie może się uśmiechnąć. Tego Terry pragnęła, dlatego posłużyła się wulgarnym językiem, lecz Eni nie zdołała pójść jej na rękę. Jeśli powie to głośno, jej tragedia stanie się zbyt rzeczywista. Pochyliła się do przodu, kryjąc zapuchniętą twarz w dłoniach. O Boże. Terry wzięła Eni w ramiona i trzymała ją mocno, kołysząc przyjaciółkę w przód i w tył, odgarniając brudne włosy z jej lepkich policzków. To dobrze, że ją podtrzymuje na duchu i pociesza. Dobrze, że Eni nie jest tak samotna, jak jej się wydawało. Przeżyjemy to, odezwała się wreszcie Terry, choć wydaje ci się, że już gorzej być nie może. Mimo wszystko przetrwasz, masz moje słowo. Blake i tak był dupkiem. Lepiej ci będzie bez niego. Eni odsunęła się i spojrzała na przyjaciółkę przez zasłonę piekących łez. Nie chcę być bez niego. Jasne, że nie. Chodzi mi tylko o to, wiem, o co ci chodzi. Chodzi ci o to, że będzie mi coraz lżej. Akurat ci wierzę. Zmieniasz mężów częściej niż ja bieliznę. Gęste czarne brwi Terry uniosły się w łuk. Przyznaję jeden punkt gospodyni domu. Eni, posłuchaj. Wiem, że jestem szorstka i pesymistycznie nastawiona. Dlatego moje małżeństwa padały jedno za drugim. Ale pamiętasz, jaka byłam? Pamiętasz mnie ze studiów? Eni pamiętała, choć wcale tego nie chciała. Terry była małą, słodką Polianną, dlatego zostały przyjaciółkami. Terry pozostała niewinna aż do dnia, gdy jej pierwszy mąż, Rom, wrócił do domu z wieścią, że ma romans z córką ich księgowego. Terry została powiadomiona 24 godziny naprzód, po czym, bach, zlikwidowano jej rachunek, oszczędności tajemniczo wyszły, a praktyka medyczna, którą oboje mozolnie tworzyli, została sprzedana kumplowi za dolara. Od tej pory Eni zawsze była z Terry. Piła z nią wino w środku dnia, a nawet parę razy wspólnie popalały, co doprowadzało Blake'a do szału. Dlaczego trzymasz się tej taniej nieudacznicy? Wypytywał ją. Masz mnóstwo ciekawszych przyjaciółek. W takich razach Eni wyjątkowo sprzeciwiała się Blake'owi. Siedziałaś wtedy ze mną codziennie, rzekła cicho Terry, ujmując Eni za rękę i lekko ją ściskając. Przeprowadziłaś mnie przez to, a teraz ja zostanę, żeby ci pomóc. Kiedy tylko będziesz mnie potrzebować. 24 godziny na dobę. Nie miałam pojęcia, że to aż tak boli. Czuję się, jakbym... Łzy upokorzenia znowu ją paliły. Chciała je powstrzymać, ale okazało się to niemożliwe. To tak, jakbyś miała wewnętrzny krwotok. Czujesz, że już nigdy nie będziesz szczęśliwa. Znam to. Eni przymknęła oczy. Nie mogła już znieść współczucia Terry. Nie chciałaby jej przyjaciółka wiedziała tak wiele. Nie Terry, która potrafiła utrzymać małżeństwo najwyżej przez kilka lat i nie była dość obowiązkowa, by opiekować się psem czy kotem. Aż strach pomyśleć, że to normalne. Jak gdyby utrata 20 lat w ogóle się nie liczyła. Po prostu jeszcze jeden rozwód w kraju, w którym rocznie zrywa ze sobą 1 000 000 par małżeńskich. Słuchaj, skarbie. Przykro mi to wyciągać, ale nie mam wyjścia. Blake jest sprytnym adwokatem. Musisz się zabezpieczyć. To miażdżąca rada z gatunku tych, po których kobieta pragnie zwinąć się w kłębek w środku maleńkiej, pękniętej kuli. Annie próbowała się uśmiechnąć. Blake nie jest taki. Akurat. Zapytaj samą siebie, jak dobrze go znasz. Annie nie była w stanie teraz stawić temu czoła. Dość, że cały zeszły rok przeżyła w kłamstwie. Nie potrafiła przejść do porządku dziennego nad tym, że Blake mógłby stać się dla niej zupełnie obcym człowiekiem. Wpatrywała się w Terry z nadzieją, że przyjaciółka zrozumie. Chcesz, bym stała się kimś, kim nie jestem, Terry? Co, uważasz, że powinnam pójść do banku, podjąć wszystkie pieniądze, nasze pieniądze? To byłby koniec wszystkiego. Przyznałabym, że chodzi nam o rzeczy, wyłącznie o rzeczy. Nie mogę tego zrobić Blake'owi. Nie mogę zrobić tego sobie. Nadal mam zaufanie do niego, choć wiem, że to naiwne, wręcz głupie, ale przez większą część mojego życia był moim przyjacielem. Ładny z niego przyjaciel. Annie dotknęła pulchnej dłoni przyjaciółki. Kocham cię za to, że się o mnie martwisz, Terry. Naprawdę, ale chyba nie dojrzałam jeszcze do przyjmowania rad. Mam nadzieję... Jej głos przeszedł w szept. Czuła się straszliwie naiwna, patrząc w smutne, znające życie oczy Terry. Nadal chyba mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne. Terry zmusiła się do promiennego uśmiechu. Może masz rację. Może przeżywa tylko kryzys wieku średniego i jakoś przez to przebrnie. Przegadały następnych parę godzin. Raz po raz Annie wyciągała wspomnienie czy anegdotkę ze swojego małżeństwa i rzucała nimi, jakby rozmowa o jej życiu, przywoływanie go, mogło sprowadzić Blake'a z powrotem do domu. Terry uśmiechała się i obejmowała ją, lecz nie udzielała już więcej praktycznych rad, za co Annie była jej wdzięczna. Gdzieś tak koło południa zamówiły w granicie dużą pizzę z jagnięcą kiełbasą. Usiadły na tarasie i zjadły wszystko, co do okruszka. Gdy wreszcie słońce zaszło za błękitnym Pacyfikiem, Annie wiedziała, że Terry niebawem będzie musiała już iść. Annie odwróciła się do przyjaciółki i zadała wreszcie pytanie, które dręczyło ją przez większą część popołudnia. A jeśli on nie wróci, Terry? Zapytała tak cicho, że przez chwilę słowa zdały się przytłumione odległym szumem przypływu. Jeśli nie wróci? Annie odwróciła wzrok. Nie wyobrażam sobie życia bez niego. Co zrobię? Dokąd pójdę? Wrócisz do domu, rzekła Terry. Gdybym miała takiego fantastycznego ojca jak Hank, nie zastanawiałabym się ani chwili. Dom. Po raz pierwszy uderzyło ją, że słowo to jest kruche jak chińska porcelana. Dom jest tam, gdzie Blake. Och, Annie. Westchnęła Terry, ściskając ją za rękę. Teraz już nie. Dwa dni później zadzwonił. Jego głos był najmilszym dźwiękiem, jaki słyszała w życiu. Blake, muszę się z tobą zobaczyć. Przełknęła z trudem ślinę i poczuła nagłe ukłucie łez. Dzięki ci, Boże, wiedziałam, że wróci. Pomyślała, a głośno spytała. Teraz? Nie, dzisiaj mam mnóstwo spraw na głowie. Kiedy tylko będę mógł się wyrwać. Po raz pierwszy od wielu dni Annie odetchnęła swobodnie. Gdy Blake wpatrywał się w śmigające w górę białe narożniki domu, nieoczekiwanie zdał sobie sprawę ze straty. Ten ich dom był tak piękny, tak oszałamiająco współczesny. Prawdziwa perła na ulicy, gdzie nawet budynek przeznaczony do rozbiórki kosztuje $5 milionów i nic nie jest zbyt kosztowne. Annie wymyśliła, stworzyła i urządziła tę rezydencję. Widok, morze, piasek i niebo przetransportowała na dom, który zdawał się wyrastać z górskiego zbocza. Wybrała każdą płytkę, każdy uchwyt. W całym domu przewijały się dziwaczne głupstewka, dobrane pod wpływem kaprysu. Tu aniołek, ówdzie chimera, cienka jak mysi ogonek stara makrama na doniczkę wiszącą w rogu pokoju, w którym boazeria kosztowała 10 000 dolarów za metr kwadratowy. Rodzinna fotografia w ramce domowej roboty z muszelek. Na każdym skrawku odcisnęła piętno swej bujnej, nieco zwichrowanej osobowości. Usiłował sobie przypomnieć, jak to było, kiedy ją kochał, ale już nie pamiętał. Od 10 lat sypiał z innymi kobietami. Uwodził je, szedł z nimi do łóżka, a potem o nich zapominał. Podróżował z tymi damami, spędzał z nimi noc, a przez ten czas Eni siedziała w domu, przygotowując potrawy według przepisów z magazynu Smakosz, dobierając farby i próbki oraz wożąc Natalii do szkoły i z powrotem do domu. Powinna była się domyślić, że już jej nie kocha, ale była tak cholernie ufna. U ludzi widziała tylko najlepsze cechy. A gdy kochała, to ciałem i duszą na zawsze. Westchnął, gdy poczuł nagłe zmęczenie. Dobiegając 40, zmienił spojrzenie na świat. Nie chciał być już uwięziony w małżeństwie bez miłości. Nim siwizna przeczesała ohydnymi paluchami jego czuprynę, a pod błękitnymi oczyma zarysowały się zmarszczki, wydało mu się, że posiadł wszystko. Zrobił błyskotliwą karierę, miał piękną żonę, kochającą córkę i tyle swobody, ile dusza zapragnie. Podróżował ze swoimi kumplami ze studiów 2 razy do roku. Jeździł na ryby, na odległe wyspy o pięknych plażach, po których przechadzały się jeszcze piękniejsze kobiety. 2 razy w tygodniu grywał w koszykówkę, a w piątkowe noce przesiadywał w barach aż do rana. W przeciwieństwie do swych kolegów miał wyrozumiałą żonę, która zostawała w domu. Idealna żona i matka. Wszystko, czego, jak mu się wydawało, pragnął. Potem poznał Suzanę. To, co początkowo wyglądało na jeszcze jeden podbój seksualny, zmieniło się w coś zupełnie nieoczekiwanego. Miłość. Po raz pierwszy od lat czuł się młody i pełen życia. Kochali się wszędzie, o wszystkich porach dnia i nocy. Suzana nie obchodziło, co pomyślą sąsiedzi. Nie martwiła się też, że w przyległym pokoju śpi dziecko. Była szalona i nieprzewidywalna, a także niezwykle rozgarnięta. W przeciwieństwie do Eni, która uważała, że komitety rodzicielskie mają taki sam wpływ na losy świata jak EWG. Wolnym krokiem podszedł do frontowego wejścia. Jeszcze zanim sięgnął do dzwonka, drzwi, ręcznie rzeźbione w różanym drzewie, uchyliły się. Stała na progu, nerwowo zacisnąwszy ręce na biodrach. Kremowa, jedwabna suknia przylegała do jej ciała i nie mógł nie zauważyć, że schudła w ciągu ostatnich paru dni, a Bóg świadkiem, że nie mogła sobie na to pozwolić. Jej drobna twarzyczka w kształcie serca miała niepokojąco blady odcień, a oczy, zazwyczaj promienne i zielone niczym koniczynka, były przygasłe i przekrwione. Długie włosy ciasno ściągnęła w kucyk, który uwydatniał ostre linie jej kości policzkowych i sprawiał, że wargi wyglądały na spuchnięte. Kolczyki wpięła na chybił trafił, w jednym uchu miała perłę, w drugim brylant. I owa drobna niezgodność uświadomiła mu, jak dotkliwy ból musiała jej sprawiać ta zdrada. Blake usłyszał w jej głosie drobny zaśpiew nadziei i nagle zdał sobie sprawę, co musiała odczuwać, gdy zadzwonił dziś rano. Niech to szlak. Jak może być aż tak głupia? Cofnęła się od drzwi, wygładzając nieistniejącą fałdkę na sukni. Wejdź, Wejdź. Czy... Pospiesznie odwróciła się, lecz zdążył jeszcze zauważyć, że przygryzła dolną wargę. Nerwowy tik